Barbara Miczko-Malcher. Kłaniam się i proponuję audycję z 1990 roku, która otwierała cykl Prawo Najwyższe. Cykl ten poświęcony był więźniom politycznym osadzonym we Wronkach. Materiały zbierałam wspólnie z Wandą Pieszlewiczową. Rok 1990 to był czas, kiedy wreszcie można było zacząć mówić o powojennych polskich sprawach, w których jednym z głównych rozgrywających był Urząd Bezpieczeństwa.
Prawo Najwyższe. Pamięci ofiar więzienia Wronieckiego. Część pierwsza. Panis bene merentium.
Chleb dobrze zasłużonych. Łacińskie panis bene merentium. W dawnej Polsce majątki ziemskie, starostwa, dobra królewskie nadawane w dożywocie osobom zasłużonym. Objaśnia Władysław Kopaliński w słowniku mitów i tradycji kultury.
Tak w dawnej Polsce. Historia naszego pokolenia dostarczyła zgoła innych przykładów wynagradzania za wierną służbę. Tu stosowniejsze wydają się strofy hymnu do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego. Święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe, byle cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
Jednak było żal. Tym chłopcom, 17, 18 i 20-letnim, naturalnie rwącym się do życia, zabranym najczęściej wprost z leśnej partyzantki i wierzącym w sens ofiary. Młodym mężczyznom, szczęśliwie ocalałym z pożogi wojny, już bliskim zdawałoby się prywatności, własnego domu, nauki.
W 1945 roku wróciłem tutaj spoza Poznania z Generalnej Guberni do domu, do mojej siostry i tam po krótkim czasie przystąpiłem do nauki w Liceum Świętego Jana Kantego. Była to klasa już maturalna i w lipcu 24 lipca zdałem maturę i po zdaniu matury miałem zamiar przygotowywać się do zdawania na studia. Niedużo było tego wolnego czasu, ponieważ 11 sierpnia 1945 roku aresztowano mnie. Przyjechało dwóch panów, którym otworzyła siostra moja drzwi. Na pytanie, czy jest pan Hasiński Józef, powiedziała, że to jest jej brat i wprowadziła do pokoju, w którym ja przebywałem. Jeden z nich podbiegł do mnie i zaczął mnie obmacywać, czy nie posiadam broni. Broni nie posiadałem i po zrewidowaniu mnie poprosili, żebym z nimi razem udał się do Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Zeszedłem tam, już czekała czarna wołga i tą czarną wołgą zawieźli mnie na ulicę Jarochowskiego, bo tam była brama wjazdowa do tego gmachu Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
Paradoksy dobrze znacie, są mądrością społeczeństwa. Jak chcesz być bezpieczny, bracie, to unikaj bezpieczeństwa. Jak chcesz być bezpieczny, bracie, to unikaj bezpieczeństwa.
Profesor Edward Serwański.
Szedłem z ulicy na Chełmońskiego, był Instytut Zachodni, pieszo przez park na ulicę Słowackiego po bilety, bo umówiliśmy się z żoną, że idziemy do opery. Na rogu Matejki i Grotkera zajechał mi samochód drogę, dosłownie pod nogi. Pod nogi wyskoczyło dwóch panów z czerwoną legitymacją. Proszę pana, jest bardzo pilna sprawa harcerska do wyjaśnienia. Co się stało? Dowie się pan. W ten sposób znalazłem się na Kochanowskiego.
Jak chcesz być bezpieczny, bracie, to unikaj bezpieczeństwa. Jak chcesz być bezpieczny, bracie, to unikaj bezpieczeństwa.
Marian Sobczak.
Pracowałem w wymiarze sprawiedliwości, w Sądzie Okręgowym w Ostrowie.
A jak to się stało, że trafił pan do Wronek?
Do Wronek trafiłem z Rawicza, a do Rawicza trafiłem z więzienia w Ostrowie. A do więzienia w Ostrowie z UB w Ostrowie.
O co pana oskarżano?
O chęć obalenia ustroju.
To był ten sławny dekret PKWN.
Tak.
Sowiet był prokuratorem, Volksdeutsch wyrok dał surowy, a Żyd bronił nas z humorem od i cały sąd ludowy. A Żyd bronił nas z humorem od i cały sąd ludowy.
Jakimi ludźmi zapełnił się zakład karny we Wronkach w mrocznych latach stalinowskich? Byli to swoi, w przeważającej części rodacy więźniowie polityczni.
Wiem, że mówiliśmy sobie tylko tak. Kto dożyje, wolnym będzie, a kto umarł, wolny już.
Co mi zostało w pamięci?
Wspólnota naszej doli, współwięźniów, wysokie koleżeństwo i może to trochę dziwnie zabrzmi, ale wspólny śpiew, wspólne piosenki. Tych wspólnych piosenek, to kiedy my w celi śpiewaliśmy, to za drzwiami słuchali od dozorcy.
Niech nikt nie powie, bracia więźniowie, że nam we Wronkach tu było źle. Lepiej tu mamy, niźli u mamy, nikt z nas na wolność nie rwie się. Lepiej tu mamy, niźli u mamy, nikt z nas na wolność nie rwie się.
Jestem Tadeuszem Zielińskim, urodzonym w roku 1898 w miejscowości Winiary nad Pilicą.
Szacownej bardzo rodziny Zielińskich.
Dawnej takiej staroszlacheckiej rodziny, która tą tradycję utrzymywała przez cały czas i do tej pory ja utrzymuję to. A moja matka właśnie, Bończa Tomaszewska, to mówiła właśnie, że noblesse oblige, to znaczy śledztwo obowiązuje, także powinieneś postępować odpowiednio przez całe życie.
Oto pułkownik Tadeusz Zieliński, metrykalnie starszy pan, o nienagannej sylwecie wojskowego. 90 lat ma już za sobą, podpisując się na książeczce darowanej znajomemu dziecku, tak je podsumował. Walki 1919 roku, o Lwów 1920 roku, z Rosją sowiecką 1939 roku, w wojnie polskiej z Niemcami 1940-45 rok, pod okupacją z Niemcami, do 1955 roku z komuną i więzienie.
Z częścią komendy głównej NZ-u stałem sądzony. Wyrok był 7 listopada 1947 roku. No ja dostałem te dwa razy KS, no ale akurat przyszła ta w związku z wyborami i tak dalej, te amnestie i były wyłączone z amnestii tylko wywiad i współpraca z Niemcami. A myśmy mieli, ja miałem tylko walkę z komuną i dlatego zamienili mnie to na 15 lat więzienia.
We Wronkach więziony był od 1948 do jesieni 1953 roku. I w tym czasie 34 razy zmieniał cele, przerzucany z jednej do drugiej. O swoich przeżyciach opowiada z dystansem, a nawet pogodnie. Posłuchajmy, w jakich okolicznościach przebiegła mu 25. rocznica ślubu.
W 25. roku, w lutym, 21 lutego, ja brałem ślub w Chełmie. Wojskowy, trzy księży, orkiestra wojskowa i tak dalej, fason taki z pułku. Wronki, 50. rok, 25 lat, 21 lutego, godzina jakaś 16, biorą mnie do tego specjalnego tam. Jakbyśmy weszli, to patrzcie, na termometr jest w tym oknie i taki duży niebieski wskaźnik. 7 było mrozu, jak 7 stopni mrozu. No też pytania i tak dalej. I w końcu mówię, kto u was piłował kratę? Wiem, byście byli najstarsi, to byście nie piłowali. On jest przekonany, że tak było, a ja się nie przyznaję. I w końcu dzwoni i przychodzi zabrać go. No i myślałem, że prowadzą mnie do mojej z powrotem celi. Okazuje się, idę zupełnie na dół. W pewnym momencie drzwi, tak jakby cela normalna, te zasuwy. No, zatrzymujemy się tutaj. Otworzy te pierwsze drzwi, okazuje się, drugie są drzwi. Drugie tam były włożone, okazuje się, takim materacem, żeby nie było słychać, co wewnątrz jest. I tu rozbierać się. No i później puszczają mnie do tej celi tam. Z prawej strony jest duży, taki obszerny, tak jak tapczan. Ale to jest betonowy i są cztery takie bale, a na nie śrupy takie są zakończone. Także, żeby bardzo wygodnie nie było tam się położyć na tym tapczanie. Wejście od drzwi to też takie kraty i takie nieduże wejście do środka. Później z tyłu też podobne kraty, żeby nie można było ręką sięgnąć tam, jak otwarte okno sobie zamknąć czy coś, nie? To żeby nie było można. No i mokro. I tam człowieka wpuszczają. No i żegnając się mówi, no teraz macie czas, namyślcie się, kto tu piłował kratę, kto piłował kratę. Nie, tak powiedział. No i ja namyślałem się tam nago, 48 godzin nago zupełnie. Najgorsze było utrzymać się, żeby nie zmarznąć, bronić się, żeby przy tym zmarznięciem, bo im chodziło to, żeby tam człowieka szlak trafił, nie?
Bo na wolności same przykrości, ludzie pracują pod kapie z lic. My tutaj dniami w górę brzuchami leżymy, nie robimy nic. My tutaj dniami w górę brzuchami leżymy, nie robimy nic.
Jan Zamoyski, praprawnuk i imiennik kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, znanego z historii ojczystej wieku XVI. Jako wróg ludu i szpieg, aż 5 z resztą wywiadów, tłukł się po więzieniach i karę 15 lat zmniejszoną po rewizji do lat 10 odsiadywał również we Wronkach. Oto fragmenty z listu Jana Zamoyskiego. Śledztwo to osobny rozdział. Nie wspominam. Wronki. O od grudnia 1951 do sierpnia 1952 roku. W lutym 1955 roku powrót. Do zwolnienia w lipcu 1956 roku na podstawie amnestii. Najbardziej przygnębiające wrażenie na mnie wywarły wronki, że już jest się odciętym od wolnego świata całkowicie i na wieczne czasy. Ten wielki gmach, ilość przechodzonych krat, surowość traktowania, ponurość wnętrz, zimny i twardy porządek, bardzo przykre zimno.
Oto inny były więzień wronek, człowiek o nieprzeciętnym, powieściowym wręcz życiorysie. Inżynier Kazimierz Leski, absolwent Wawelberga z 1936 roku, odsługiwał wojsko w lotnictwie. Kampanię wrześniową przeżył po upadku z samolotu, już jako inwalida znacznego stopnia, ale z dalszej walki nie rezygnuje. Pracując w wywiadzie, podróżuje kilkanaście razy w roli wysokiego rangą generała niemieckiego z Warszawy do Paryża, w strefę Vichy i aż na granicę hiszpańską. Po wojnie związał się najściślej ze Stocznią Gdańską. Leszek Prorok, zafascynowany dziejami Leskiego, przygotowywał książkę o nim, co przerwała przedwcześnie śmierć pisarza. A liście ostatnio pokazała się na naszym rynku wydawniczym książka bestseller Życie niewłaściwie urozmaicone autorstwa Kazimierza Leskiego o jego własnych przeżyciach. Już została nagrodzona. Powiedział Jan Józef Szczepański na marginesie książki, że inne mielibyśmy dziś społeczeństwo, gdyby przez wszystkie minione lata nie przemilczano zasług takich ludzi jak Kazimierz Leski.
Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Okręgowa Komisja w Poznaniu, pan prokurator Włodzimierz Heleniak. Proszę pana, co się znajduje w tych szafach?
Wyłącznie materiały archiwalne. Popatrzmy. Są to księgi główne więźniów, są to skorowidze alfabetyczne więźniów, którzy przebywali w poszczególnych latach, zwłaszcza tutaj trzeba wspomnieć, że komisja aktualnie, zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości, zajmuje się ściganiem zbrodni również stalinowskich i rodzimych za okres od 1945 do 1956, mimo iż do tej pory formalnego aktu ustawodawczego w tej mierze nie ma.
Proszę pana, może otworzymy jakąś taką księgę?
No proszę bardzo. Wziąłem pierwszą lepszą z góry. To jest akurat rok 1948, Centralne Więzienie we Wronkach. A więc sama nazwa centralna miała swoją również wymowę w kategoriach więzienia, które były na terenie kraju wszystkie oznakowane takimi właśnie kryteriami. No co my mamy tu w takiej księdze? Imię, nazwisko więźnia, powiedzmy o Kwiatkowski Tadeusz, jego numer bieżący, imiona rodziców, zawód, miejsce zamieszkania, data urodzenia, narodowość, za co skazany, rodzaj kary, wymiar kary i datę wydania, tak, data wydania wyroku, kto wydał nakaz aresztowania, skąd przybył więzień, dokąd ewentualnie został przeniesiony, odtransportowany i termin upływu kary.
Jakiego
ewentualny
rodzaju?
Zgon.
Jakiego rodzaju? Naturalnie?
Tak.
Zakłada się, że może być śmierć samobójcza.
Też. No takie rzeczy w więzieniu też.
We Wronkach to była prawie,
no,
że niemożliwa.
Prawie, że niemożliwa. Więzienie wronieckie było jednym z więzień specjalnego, jak gdyby przeznaczenia, w którym z uwagi na kategorię więzienia znajdowały się tam osoby, można by je określić o szczególnym znaczeniu.
Generał brygady Stanisław Tatar, skazany na dożywocie, zrehabilitowany po październiku 1956 roku. Major Zenon Tarasiewicz. Generał Mossor, któremu lekarz więzienny dr Sobecki przemycił dla podtrzymania zdrowia cytryny przez swoją młodą pielęgniarkę. Po latach ona to wspomniała. Generał Stanisław Skalski, bohaterski lotnik Polski na Zachodzie, jak go nazywali alianci, Polish Hawkeye, polskie sokole oko. Jego niebywałe przygody były barwną nicią w szarzyźnie bytowania za kratami dla współwięźniów, stopniowo i dla strażników. Zenon Komender, były przewodniczący zarządu głównego stowarzyszenia PAX, szef Państwowej Komisji Upamiętniania Ofiar Represji Okresu Stalinowskiego. Stanisław Karolkiewicz, oficer AK, dyrektor Fundacji Ochrony Zabytków, przewodniczący zespołu do spraw upamiętnienia miejsc zbrodni stalinowskich. Stanisław Mierzwa z procesu 16, ponownie aresztowany, skazany na lat 10, 8 spędził we Wronkach. Odnotowany w księgach więziennych kilkakrotnie. Skorowic więźniów na oddziały 1952-53, alfabetyczny, podaje nawet ołówkiem numer celi więźnia 366. Roman Leon Starzyński, niegdyś dyrektor naczelny Polskiego Radia. Jego gehennę we Wronkach wspomina więzień, którego oznaczymy symbolem X. Zastrzegł sobie anonimowość.
Siedział brat Starzyńskiego, prezydenta miasta Warszawy. To był męczennik. W pojedynce caluteńki czas, na pawilonie trzecim. Oddziałowi prowadzili z nim rozmowę wieczorami przy otwartych drzwiach, przed wieczorami, bo on bardzo ciekawe im chyba jakieś rzeczy opowiadał. On chorował na guzki krwawnicze, więc nie dano naszym lekarzom. Zrobili to niemieccy lekarze więźniowie mu operację. Także zaszyto mu odbyt. Być może, że celowo mu to zrobili. Nie wiadomo. No, więźniowie mówili, że celowo. Także wypuszczono mu tutaj z prawej strony przetokę do puszki. I on o kulach, bo mu dawali później blokadę, za nie mógł na dwie nogi. Także o kulach siedział ten człowiek w pojedynce z tą puszką u boku. Męczennik.
Święta miłości kochanej ojczyzny, dla ciebie więzy, pęta niezelżywe, kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe, byle cię można wspomóc, byle wspierać.
Proszę pana, czy te księgi jesteście państwo tutaj w stanie opracować?
Tak. Ale my nie możemy w tej chwili powiedzieć, że wszystkie osoby, które przebywały na terenie Wronek, są odnotowane w tych księgach pod swoimi nazwiskami, czy też zostały pominięte. Bo z dotychczasowych badań mamy przypadki, że osoby, tu mógłbym pewne nazwiska wymienić, ale dla dobra, powiedzmy, w tej chwili postępowania nie uczynię tego, są osoby, które przebywały we Wronkach, skazane już, a nie ma śladu w dokumentach, a więc w księgach więziennych, ani w Skorowidzu. Na przykład wyrokiem sądu jakiegoś tam, którego nie było, na ulicy Kochanowskiego, w budynku ówczesnego Służby Bezpieczeństwa, wydawano na trzecim bodajże piętrze wyroki w jednoosobowym składzie. 40 więźniów potrafiono osądzić w ciągu jednego dnia bez obrońcy pod karabinami, ale mówię to z innej sprawy, którą prowadzę, i też w ciągu jednego dnia zapadł wyrok w stosunku do 6 osób kary śmierci, który wykonano też z dużą dozą prawdopodobieństwa na terenie Wronek. Na terenie Wronek.
A Wronki pozwoliły sobie wykazać dotychczas tylko 3 wyroki śmierci wykonane z wyroku sądu.
Czyli w księgach tego nie odnotowano.
Pan prokurator mówi o 6, który to wyrok też najprawdopodobniej
wykonany. To jest wyrok z jednego dnia.
Więzień X.
Nazwisko konkretnie pamiętam jedno. Z wielu. Siedzieliśmy w celi. Było ostre pogotowie. Cele wszystkie zamknięto, gdzie normalnie ci korytarzowi, niekorytarzowi chodzili. W ten czas siedział ze mną pan pułkownik, nie pamiętam nazwiska, i siedział z nami Płoński, młody chłopak, akurat mył sobie nogi w tym czasie. I wszedł oddziałowy i mówi: Płoński, do dentysty. A on mówi: ja się do dentysty nie zgłaszałem. Idziecie do dentysty zabierać się. I wyszedł, drzwi się zatrzasnęły. Za jakieś parę minut było słychać serię z karabinu maszynowego, a pułkownik mówi: świętej pamięci Płoński, już więcej nie wrócił. To pamiętam. Tych takich ostrych pogotowi pamiętam kilka. A jeszcze były takie przypadki, o których tylko słyszałem. Z tymi ludźmi nie siedziałem, że dostali karę śmierci, założyli rewizję, rewizja przyszła, a już człowiek nie żył.
Lecz przyjdą czasy, że te kutasy, co dzisiaj strzegą więziennych wrót, przyjdą, nas zmienią, siądą w więzieniu i będą wtrajać zupę z krup. Przyjdą, nas zmienią, siądą w więzieniu i będą wtrajać zupę z krup.
Urząd Stanu Cywilnego w owym czasie, meldując zgon więźnia, zapisywał go w ten sposób. Podaje, powiedzmy, Władysław Buda, urzędnik państwowy. Broń Boże, nie urzędnik więzienia. Także tylko z wykazu funkcjonariuszy, nazwisk funkcjonariuszy więzienia, które mamy, należy wnosić, że ten meldowany zgon dotyczy więźnia.
To raz, a z drugiej strony przyczyny zgonu, mianowicie, mam tu na myśli taką rzecz. Podawało się do urzędu zmarł, no nawet podawało się poliklinikę, MSW, jaką? Tymczasem więzień, jak wynika z materiałów archiwum właśnie uzyskanych z policji w konkretnej sprawie, popełnił samobójstwo. A to samobójstwo, znowu z innych okoliczności zeznań świadków, wynika, popełnił wskutek tortur stosowanych i wymuszania na nim różnych zeznań, bo był to akurat pułkownik, też dowódca jednej z GOS oddziałów AK, który już nie wytrzymywał presji i stosowanych tortur, a nie chciał pewno ujawnić dalszych osób, które z nim były w tej konspiracji, w związku z tym targnął się na swoje życie. A podano, zmarł w poliklinice MSW.
Niewiele wiemy o Józefie Kielkuckim, rolniku z Wólki Pietkowskiej na Białostocczyźnie. Urodzony w sierpniu 1903, zmarł w maju 1951 roku na przerwie kary. Nie ma tu pomyłki. Tak właśnie formułowano w dokumentacji więziennej pewne dość szczególne okoliczności śmierci zasądzonych. Jedyne źródło informacji o zmarłym stanowi Księga Ewidencyjna Więźniów Wojskowych 1946, karta 90, numer 1182. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku, maj 46, numer sprawy R308/46 na lat 10, zamienione kolejno na 6, potem 4 lata i 9 miesięcy. Odsiadywał je we Wronkach. Na przerwę kary, by posłużyć się więziennym żargonem, słano zazwyczaj więźniów, których stan zdrowia nie dawał nadziei na wyzdrowienie. Wiemy o tym od innych odbywających karę, na przykład od podpułkownika Tadeusza Zielińskiego czy Stanisława Grzeszczyka, którym, ciężko schorowanym, udało się jednak przeżyć przerwę kary i wrócić do zdrowia. Dla wielu takich jak Kielkucki czy Józef Machowski, który zmarł po miesiącu od pójścia na przerwę kary, ten czas był porą odchodzenia na zawsze. Inny więzień Wronek, 24-letni Stefan Spruch, zakończył życie w roku 1948, również w przerwie kary, krótko przed powrotem za kraty. Zabrzmi cynicznie stwierdzenie, że zgon na wolności nie zawyżał statystyki umierania w więzieniu. A już na pewno te przypadki nie były odnotowywane na miejscu, w księgach parafialnych. Zapewne także nie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Notatkę w odpowiedniej rubryce ewidencji zakładu karnego determinował jedynie fakt, że zmarły na przerwie kary w chwili śmierci nie przestawał należeć do społeczności więźniów. potwierdzenia manipulacji z liczbą zmarłych w więzieniu wronieckim stanowią słowa Szymona Starowolskiego we wstępie do Listy Zmarłych, Syndykat Zbrodni. Drukowana lista jest tylko fragmentem pełnej listy zbrodni dokonywanych w byłym pruskim więzieniu. Wywożono chorych, bliskich śmierci, prawdopodobnie do Poznania, aby obniżyć więzienną statystykę śmiertelności. Mamy takiego więźnia, wyłowionego z księgi więziennej, dotychczas nigdzie nie notowanego. Stanisław Milewski, urodzony w 1907, a zmarły w 1948 roku. Faktycznie w Poznaniu, choć karę 15 lat zamienioną na lat 10, odbywał we Wronkach. Adnotacja w księdze przy jego nazwisku. Zmarł w szpitalu w Poznaniu. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
Paradoksy dobrze znacie, są mądrością społeczeństwa. Jak chcesz być bezpieczny, bracie, to unikaj bezpieczeństwa. Jak chcesz być bezpieczny, bracie, to unikaj bezpieczeństwa.
Zapis w wykazie zmarłych więzienia Wronieckiego, rok 1946, numer 18. Pisanko Stanisław, urodzony 10 stycznia 1929 w Dużych Sankach, powiat Białystok. Syn Stanisława i Hieronimy z Mroczków. Kawaler, rolnik, opatrzony sakramentami świętymi. Zmarł 6 grudnia na rozpadową gruźlicę płuc. W księdze ewidencji więźniów wojskowych 1946 na karcie 94 numer 1273 nie wypełniono rubryk dotyczących oskarżenia młodocianego Stanisława, sądu, wyroku, kary. Ma określoną dokumentem kwaterę na miejscowym cmentarzu parafialnym.
Edmund Baranowski, żołnierz AK, pseudonim Andrzej. Urodził się w roku 1911 na dzisiejszej Ukrainie, jeśli wierzyć aktowi zgonu nr 73 Księgi Zgonów 1950 roku Urzędu Stanu Cywilnego we Wronkach. Umierał w listopadzie na atak serca. Według urzędowej informacji złożonej w miejscowym biurze parafii świętej Katarzyny. Umierał po 4-letnim okresie zatrzymania. Skazany na lat 10 za przynależność do nielegalnej organizacji. Jej nazwa na tablicy grobowej została w swoim czasie skuta na polecenie wiadomego urzędu.
Chełmicki, no masz, tak, to jest ten, którego znalazłaś, tak? Czy liczyłaś, ile czasu spędziłaś przy tych księgach?
No jednak parę dobrych tygodni, oczywiście, bo te rzeczy robi się wolno. Nie należy ominąć żadnego szczegółu, bo ten szczegół może być ważny. Należy się wczytać i w orzekanie okaże o kwalifikacje prawną, bo to wszystko coś dawało.
Kary były absolutnie niewspółmierne i oscylowały zawsze w granicach górnego zagrożenia i nawet za błahe, bardzo błahe powody.
Na ogół z małego kodeksu karnego?
No, głównie z małego kodeksu karnego i kodeksu Wojska Polskiego, karnego Wojska Polskiego.
Czego szukałaś szczególnie?
Szczególnie szukałam właśnie faktów śmierci więźnia. Tu mamy taki pod ręką, niezwykle ciekawy przypadek. Rodzina podejrzewała, że ten chłopak, powiedzmy syn czy brat, przebywa za granicą. I kiedyś ktoś znajomy, znający tę rodzinę, znalazł się na cmentarzu wronieckim i zobaczył mogiłę z nazwiskiem.
Był to Józef Chełmicki.
Pozycja 54 tej księgi głównej więźniów śledczych, 48-49, Zwronek.
Teraz... W księdze śledczej był. Czyli to był jeszcze...
Więzień śledczy.
Bo on był szalenie krótko. Proszę sobie wyobrazić, miał, o ile pamiętam, 32 lata. Proszę sobie wyobrazić, że w oskarżeniu czytamy...
Za przekroczenie nielegalnej granicy.
Za nielegalne przekroczenie granicy. Tak. Jakżeż to nam się komponuje...
Wojskowy, z tym, prokuratura prowadziła.
To z tym,
co wiedziała rodzina. Przypuszczalnie chłopak chciał prysnąć za granicę. Może był zagrożony aresztowaniem.
Z Międzyrzecza przywieziony do dyspozycji prokuratora wojskowego.
I bardzo prędko przywieziony do więzienia zmarł. Rodzina o zgonie jego nie została
zmarł
powiadomiona.
W szpitalu?
Tak. Więziennym, tak.
Jeśli odpoczynie wyraźnie dać Panie, na światło Ziemi
stanie najwyższy. Czasem jakiś chory więzień albo skazany na śmierć życzył sobie księdza z klasztoru.
Ojciec Leon, franciszkanin.
Ja pamiętam jedno takie zdarzenie, to mi mocno w pamięci utkwiło. To był chyba październik 1946 roku. Poproszono mnie wtedy z pomocą duszpasterską do więzienia, do jakiegoś skazanego. Jak się zorientowałem po tych strażnikach, którzy stali pod drzwiami już. Więzień mieszkał chyba w celi na parterze, w lewym budynku. Jak się wejdzie do więzienia, na lewo jest jeden blok i w tym budynku na parterze po prawej stronie drzwi, chyba drugie drzwi albo trzecie. Ten skazany przedstawił mi się, że nazywa się Stanisław Kundzicz. Pochodzi z wioski Sujka, gmina Sokółka z Białostockiego. Miał 24 lata. Ciekawa rzecz. Skazany się najpierw zapyta, a czy ksiądz jest księdzem? Naprawdę? Musiałem przysiąc. Musiałem dowód osobisty pokazać. Nie? Wtedy jeszcze pisano zawód. W obecnych dowodach nie ma tego, ale wtedy był zawód podany, ksiądz zakonny. Parę ksiądz wybaczy, ale nam tu różnych nadsyłają. Zrozumiałem go. Miał rację. Po udzieleniu sakramentów skazany Kundzicz poprosił, niech ksiądz będzie przy mojej śmierci. To już sprawa była wyraźna. Powiedziałem mu, muszę się chyba zapytać, czy mogę, czy mi wolno. Wyszedłem na korytarz, tam stało paru strażników, zapytałem najbliższego, gdzie jest prokurator. Wskazał mi głową, a ten, gdy mnie ujrzał, sam przemówił do mnie. No i co, przyznał się? Zignorowałem oczywiście to pytanie, powiedziałem, skazany sobie życzy, żebym był przy jego śmierci. Prokurator powiada, nasze przepisy nie pozwalają. Panie prokuratorze, wy dobrze wiecie, co robicie. Będziecie wy kiedyś za to odpowiadać. I wyszedłem. Całej reszty się później dowiedziałem po paru dniach, gdy odwiedziłem doktora Sobieckiego. Opowiedział mu wtedy, jak to się to odbywa. Skazanemu daje się papierosa, jeżeli pali. No, większość paliła. I potem poproszono, żeby przeszedł przez korytarz do przeciwległego pokoju. A gdy wchodził do tamtego pokoju, to za drzwi wyskakiwał strażnik oprawca, bo trzeba by powiedzieć, i z pistoletu strzelał mu w potylicę tej głowy. I oczywiście po pewnej chwili, po paru minutach wzywano doktora, by stwierdził zgon. Tego strzału na ogół się nie słyszało. Dlatego, że na pistolecie był nałożony tłumik. W tygodniku Zorza z 9 lipca ubiegłego roku są podane dokładne personalia tego Kundzicza, że się urodził, o tu mam notatki, 18 marca 22 roku w Geniuszach w powiecie Sokółka, syn Leopolda i Walerii z Bilimów, kawaler opatrzony sakramentami. Dopisek stracony z wyroku Sądu Wojskowego 25 października 1946 roku o godzinie 17. Pochowany jest we Wronka na cmentarzu parafialnym.
W Urzędzie Stanu Cywilnego zgłoszono tylko zgon Kundzicza, bez komentarza. Równie lakoniczna informacja o śmierci figuruje w Księdze Ewidencyjnej Więźniów Wojskowych 1946 na karcie 89 numer 1166. Pierwotnie skazany na lat 10 przez Wojskowy Sąd Rejonowy Białystok wraz z młodszym bratem Wacławem, później terminowo zwolnionym w 1950 roku. Kulisy oskarżenia i wyroku odsłania Maria Turlejska. Najwyższy Sąd Wojskowy uchylił wyrok jako zbyt łagodny i przekazał sprawę do Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, który skazał Stanisława Kundzicza 30 sierpnia 1946 na karę śmierci. Oskarżony przyznał się do działalności w AK, nie w NSZ-cie, co mu zarzucano. Zaś w wiejskiej policji, nieuzbrojonej i nieumundurowanej, choć podległej władzom okupacyjnym niemieckim, służył jako 19-latek tylko przez 5 tygodni, wyłącznie na terenie swojej wioski. Ojciec skazanego bronił go, argumentując w podaniu, że nikogo nie skrzywdził. Stawiali się za nim także mieszkańcy jego wsi wraz z księdzem proboszczem Dolinkiewiczem, a nawet Wydział Prawny Krajowej Rady Narodowej. Z powodu ważnych okoliczności łagodzących wnioskował o obniżenie kary. Bolesław Bierut jednak z prawa łaski nie skorzystał.
Serca, gruźlica płuc były chyba te najczęściej występujące wypadki, powody śmierci.
To była taka oficjalna,
wersja, tak? To jest to, co prasa podaje, prawda? Jakie były właściwe wypadki? No, wykrwawili. Jeden próbował uciec. Wiem, że Dowronek został odtransportowany, z pociągu wyskoczył, nie? Ale zastrzelono go po drodze i podanie z powód wykrwawienie na ucieczce. Zastrzelony.
Alojzy Bruski. Urodził się 13 kwietnia 1914 roku w Piechowicach, powiat Kościerzyna, jako syn Jana i Marty. Był oficerem wojsk polskich, kawaler. Opatrzony sakramentami świętymi, umierał we Wronkach, stracony wyrokiem sądu wojskowego 17 września 1946 o godzinie 18. Spoczął na cmentarzu parafialnym, polu opatrzonym symbolem A1120. Odnotowany w księgach parafialnych i w księdze akt zgonu Urzędu Stanu Cywilnego pod numerem 80/46. Tyle krótki biogram Alojzego Bruskiego w wykazie więźniów Wronek, zmarłych, zamęczonych i straconych w latach 1946-56. W wykazie drukowanym w kilku numerach tygodnika Zorza w roku 89. Jeden z trzech przypadków, co do których władze więzienne przyznały się w oświadczeniu dla parafii, że powodem śmierci było wykonanie wyroku sądu wojskowego. W Księdze Ewidencji Osób Wojskowych 1946, oficjalnym dokumencie zakładu karnego we Wronkach, na karcie 80 pod numerem 949, te same władze stwierdzają, że więzień zmarł, a odbywał na miejscu karę 10 lat na podstawie wyroku Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu z 21 grudnia 1945 roku. Wyjaśnienie wszystkich tych niezgodności znajdziemy u Marii Turlejskiej. Alojzy Bruski, pseudonim Grab, podporucznik 1934-39. Miał krzyż walecznych. Pomagał partyzantom radzieckim w 1944 roku. Współoskarżony z trzema innymi o utworzenie oddziału AK, który w maju 1945 przed rozwiązaniem się czekał w lesie na wybuch III wojny światowej. Nie było to wówczas przeświadczenie jednostkowe. Bolesław Bierut nakazał rewizję procesu, uznając, że łagodne potraktowanie skazanych nie jest uzasadnione. Najwyższy Sąd Wojskowy, wyrok pierwotny 10 lat, uchylił. 13 lipca 1946 roku Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał Bruskiego na karę śmierci. Bierut 31 sierpnia tego roku nie skorzystał z prawa łaski. Jak już wiemy, 17 września wyrok został w więzieniu wronieckim wykonany.
Nie wyczerpiemy dziś kartoteki żałobnej. Wiele jeszcze kart liczy i wszystkie równie ważne. Krótkie zapisy życia i śmierci ludzi, z których każdy odszedł przedwcześnie. Nie znamy pełnej o nich prawdy, nie odkryliśmy tajemnic ani wyjaśniliśmy zagadek. W zatroskaniu pragniemy ocalić od zapomnienia, co przez długie lata na zapomnienie było skazywane i co po tylu latach od zapomnienia jeszcze ocalić się da.
Audycja Panis Benemerentium, Chleb dobrze zasłużony, powstała w 1990 roku. Po niej wspólnie z Wandą Pieszlewiczową przygotowywałyśmy następne reportaże. Gdzie ci mój bracie kaganek zapale? O tajnych pochówkach odbywających się pod osłoną nocy na cmentarzu wronieckim, o przesłuchaniach, karcerach i bolesnych wspomnieniach żyjących jeszcze wówczas więźniów. Wybrane fragmenty tego cyklu nazwanego Prawo Najwyższe przypomnę za tydzień. Lektorami w tym wprowadzającym odcinku byli aktor Wojciech Standeło i Piotr Maciejewski. Piosenki więzienne śpiewał Sławek Pajew. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.